Cześć, nazywam się Hubert Sebesta, jest 7 lutego 2013 roku, słuchasz 8 odcinka 30 klatek na sekundę. W poprzednim odcinku zatytułowanym Czym wiara nie jest, przeprowadziłem pewne doświadczenie, w którym wykazałem, że ludzie wierzą, że zostaną zbawieni poprzez wiarę w istnienie Boga, to, że On po prostu jest, oraz pełnienie dobrych uczynków. A to jest nieprawda. Więc dzisiaj chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, czym wiara jest. Postaram się to wytłumaczyć jak najbardziej prostym językiem oraz obalić parę mitów, które pojawiły się na przestrzeni lat i narastały. Jako że ludzie uwielbiają popadać w skrajności, powstały dwa obozy. Pierwszy obóz właśnie składa się z ludzi, którzy uważają, że muszą pełnić dobre uczynki i przestrzegać prawa. Dzięki temu będą zbawieni. Po prostu uważają, że muszą zasłużyć na zbawienie. Drugi obóz znowu uważa, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z wiary w to, co zrobił Jezus. I jest to prawda. Co do tego nie mam wątpliwości. Ale skrajność polega na tym, że wzięli wszystkie przekazania i wyrzucili do śmieci, bo stwierdzili, że już ich nie obowiązują. Czy jest to prawidłowa postawa? Właśnie na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Jak pogodzić bycie chrześcijaninem i bycie zbawionym z wiary z przestrzeganiem przykazań? Jak ja to widzę i jak to rozumiem? Pod odcinkiem umieszczę dwa bardzo fajne linki do filmów, które świetnie obrazują ten problem i może pomogą komuś w zrozumieniu, oraz cytaty z Biblii, na których opieram swój dzisiejszy odcinek. Cytaty wyszukał Łukasz Kotowski, za co bardzo mu dziękuję. Uważam, że wykonał kawał świetnej roboty. Dzięki temu będziecie mogli łatwo znaleźć w Biblii to, o czym mówię i sprawdzić, czy mówię prawdę. Bo tylko głupiec opiera się na człowieku. Łuki, przejdźmy do odcinka. Więc od początku. Największym kłamstwem jest to, że na zbawienie można zasłużyć. Że możesz być na tyle dobrym człowiekiem, żeby Bóg ci wybaczył. Są miejsca właśnie, gdzie taka nauka jest zgłoszona. A grzechy się stopniuje, są lekkie, ciężkie i śmiertelne. Paweł taką naukę nazywa odstępczą Ewangelią i mówi wprost, że ktoś, kto głosi taką naukę, powinien być przeklęty. Czy na zbawienie da się zasłużyć? Biblia wyraźnie mówi, że nie. Biblia mówi, że każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. A karą za grzech jest śmierć. Ludzie myślą sobie w ten sposób, że jeżeli przez większość swojego życia byli w porządku, to Bóg im odpuści. Wyobraźcie sobie taką wagę. Z jednej strony kładziemy złe uczynki, z drugiej strony dobre. Jeżeli tych dobrych jest więcej, to waga się przechyla na naszą stronę i jesteśmy zbawieni. Takie jest wyobrażenie. No jest to bzdura oczywiście. Podam przykład z życia. Nawet w życiu to tak nie działa. Jeżeli ktoś przez większość swojego życia nie łamał prawa, na przykład nigdy nic nie ukradł, ale chociaż raz kogoś oszukał, to dla sędziego po prostu jest złodziejem i zostanie mu wymierzona kara według kodeksu karnego. Tak samo jest z Bogiem. Bóg jest sędzią, jest sprawiedliwy. Jeżeli wyznaczył, że karą za jakikolwiek grzech, a grzech to przecież złamanie Bożego prawa, jest śmierć, to kompletną bzdurą jest, że na zbawienie można zasłużyć. Bo wystarczy tylko jeden grzech, jeden, i dostajemy czapę. Skoro zbawienie nie zależy od stosunku dobrych uczynków do złych, to czy na zbawienie można zapracować? No bo czymże są różne obrządki religijne, jeżeli nie próbą wypracowania sobie zbawienia? Czy można zapracować sobie na zbawienie za pomocą magicznych rytuałów? Takich na przykład jak zjedzenie opłatka, ostatnie namaszczenie czy chrzest, albo przynależenie do jakiegoś kościoła. To wszystko można obalić w bardzo prosty sposób. Oczywiście, że się nie da, a idealnym dowodem na to jest chociażby łotr, który wisiał obok Jezusa. Ten człowiek nigdy nie był ochrzczony, nigdy nie przystąpił do pierwszej komunii świętej, nigdy nie był bierzmowany, a pomimo to Jezus powiedział mu, że będzie zbawiony. I tym właśnie chrześcijaństwo różni się od każdej innej religii. W chrześcijaństwie nie da się zasłużyć na zbawienie. Nie ma takiej możliwości. Zbawienie dostaje się za free, gratis. Zbawienie dostaje się z łaski. To zbawienie polega na tym, że człowiek, no i teraz ta trudna część, muszę wytłumaczyć, na czym polega to zbawienie, tak żeby to było jasne. Bóg ma poczucie humoru i przejawia się one nawet w zbawieniu. Każdy, kto chce być zbawiony, musi wsadzić swoją dumę do kieszeni. To jest pierwszy krok, ponieważ musi sobie zdać sprawę z tego, że nie może na nie zasłużyć. nie może też na nie zapracować, musi o nie po prostu poprosić. Pod ostatnim odcinkiem w komentarzach wiele osób twierdziło, że żeby być zbawionym, nie trzeba posiadać wiedzy. Chciałem przeczytać coś z Biblii. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? List do Rzymian, 10 rozdział. Więc pierwszym krokiem na drodze do zbawienia jest usłyszenie Ewangelii. Skoro nie żyliśmy za czasów Jezusa i nie mogliśmy Go poznać osobiście, nie mogliśmy Go usłyszeć, to ktoś nam o Nim musi powiedzieć. Większość osób po usłyszeniu Ewangelii stwierdzi, że jest ona głupia. No bo przecież jest teoria ewolucji. Bóg nas nie stworzył. To po co cała ta heca z Jezusem? Sam Bóg o tym mówi. W liście do Koryntian w 18 rozdziale mówi, że mądrość tego świata jest głupia w oczach Boga. Bóg w tym rozdziale też mówi, że trzeba ponownie stać się głupim, żeby pojąć Ewangelię. Trzeba się zastanowić, czy da się chociaż na chwilę obniżyć swój intelekt. No nie za bardzo, prawda? Nie mamy wpływu na to, czy jesteśmy mądrzy, czy głupi. Tacy się rodzimy. Czyli tutaj nie chodzi o poziom inteligencji, tylko o wiedzę, jaką posiadamy. Więc ponowne stanie się głupim może oznaczać tylko i wyłącznie zanegowanie informacji, które masz na dzień dzisiejszy. Na przykład o teorii ewolucji. Czyli całe życie trzeba mieć otwarty umysł. Bycie świadomym swojej głupoty, tego, że nie wie się wszystkiego, powoduje to, że nie ma się klapek na oczach, że cały czas się przyswaja informacje, że nie jest się zamkniętym na to, co ktoś do ciebie mówi. Osoba, która się uważa za mądrą, nie będzie słuchała tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się jej głupie. Znacie takich ludzi, co pozżerali wszystkie rozumy, nie? No to właśnie to jest taki stan. Okej, było już usłyszenie Ewangelii. Krok drugi, otwarty umysł. Czas na krok trzeci. Krok trzeci to nic innego jak zrozumienie. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co Bóg dla nas zrobił. Jak załapiesz, że Bóg osobiście dla ciebie się poświęcił, wziął karę na siebie, to całkowicie ci się przewartościowuje życie. Rodzisz się na nowo, ale nie zewnętrznie, bo człowiek przecież nie może się dwa razy urodzić, nie może wejść ponownie do łona matki. Rodzisz się na nowo w umyśle. Twoje życie nabiera sensu. Zaczyna na nowo smakować. Zaczyna mieć cel. Ze zwykłego zjadacza chleba i syzyfowej pracy, która nie prowadzi do niczego innego, jak tylko posiadania przedmiotów, jak Neo z Matrixa budzisz się w zupełnie innym świecie, po zażyciu czerwonej pigułki. Zupełnie inna rzeczywistość. Świat, który się do tej pory otaczał, staje się zupełnie inny. Zaczynasz go inaczej postrzegać. Krok trzeci to nic innego jak zrozumienie i zaakceptowanie tego, co zrobił Bóg. Teraz może paść pytanie, dlaczego Bóg po prostu wszystkich nie zbawił? No bo przecież mógł. Czytając Biblię, od samego początku można zobaczyć jedną rzecz. Bóg zdecydowanie wyżej niż nasze bezpieczeństwo ceni naszą wolność, naszą wolną wolę. Bóg każdemu z nas daje możliwość wyboru. Przyjmujesz, akceptujesz to, co dla ciebie zrobiłem i chcesz żyć ze mną, albo możesz to odrzucić. Żyć swoim życiem, tak jak żyłeś do tej pory. Nic się nie zmienia. Bóg to nie jest opiekuńcze państwo, które dla naszego bezpieczeństwa narzuca nam swoją wolę. Czyli podsumowanie. Usłyszenie, otwarty umysł i ewentualnie przyjęcie. Okej, załóżmy, że jesteśmy w tej grupie osób, które zażyły czerwoną pigułkę i zdecydowały się na rozpoczęcie nowej przygody. Przygody pod tytułem chrześcijaństwo. Co dalej? Co taki nowy chrześcijanin ma robić? Ma teraz wziąć, złapać za Biblię, wypisać sobie wszystkie przepisy, zacząć ich przestrzegać? Czy skoro jest zbawiony z wiary, to co zrobił Bóg, dostał to za free, to już nie musi się przejmować tym, co jest napisane w Biblii i może żyć dalej tak, jak żył do tej pory swoim życiem? Na to pytanie właśnie postaram się odpowiedzieć. Jaka jest relacja wiary do uczynków? Wielkim nieporozumieniem może być powiedzenie zbawienie jedynie przez wiarę. I na tym koniec. O ile dla chrześcijan jest to zrozumiałe, to osoba, która jest dopiero na początku drogi, może z tego wyciągnąć błędne wnioski. Na przykład takie, że przykazań już nie trzeba przestrzegać. Wielu tak zwanych przewodników duchowych mówi, że prawo zostało przybite do krzyża i że już nie obowiązuje. No ja uważam, że jest to nieprawda. Uważam, że konsekwencje tego prawa, czyli to, że karą za grzech jest śmierć, zostały przybite do krzyża. Ale prawo nie przeminęło, zresztą mówi o tym sam Jezus, nie przyszedł znieść prawa, tylko wziąć na siebie jego konsekwencje. No dobra, skoro jasno jest napisane, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, no to co teraz z tymi przykazaniami? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi tak. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Czy nigdy? Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? A grzechem jest przecież łamanie Bożego prawa, tak jak już wcześniej powiedziałem. List do Efezjan w 2 rozdziale też bardzo fajnie opisuje, co dalej. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. O, ten fragment też jest bardzo wymowny. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I to jest Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału. Tak więc jasno z tego wynika, że chrześcijanin nie jest zwolniony z przestrzegania prawa, bo Jezus go nie zniósł. Ale chrześcijaństwo różni się czymś jeszcze od innych religii. Bóg nie chce, żebyś przestrzegał zbioru zasad, ponieważ chce, żebyś był wolny. Gdyby chciał, żebyś przestrzegał zbioru zasad, to byłbyś robotem. Poruszałbyś się w jakichś zamkniętych ramach. A Bogu nie o to chodziło. Poza tym ludzie mają tendencję do popadania w skrajności i Bóg dokładnie o tym wie. Przykładem są faryzeusze, no, którzy przecież chcieli po prostu przestrzegać prawa tylko i wyłącznie. Wyszło jak wyszło. I w tym właśnie zawiera się kolejna różnica, która wyróżnia chrześcijaństwo od każdej innej religii. Nie chodzi o to, żeby człowiek się teraz szarpał do końca życia i przestrzegał zasad. Byłaby męczarnia. Wraz z przyjęciem tego prezentu, jakim jest zbawienie, dostajemy jeszcze jeden prezent. Dostajemy Ducha Świętego. Ducha Świętego, który sprawia, że zmieniamy się od środka właśnie, zmieniamy się mentalnie, zmienia się nasz umysł. Przestrzeganie przekazań przestaje być dla nas problemem. Każdy chrześcijanin zaraz po nawróceniu pierwsze co robi, to powinien się ochrzcić na znak tego, że przyjął Jezusa. Następnym krokiem powinien być chrzest w Duchu Świętym. Bóg każdemu, kto się nawrócił, obiecał tego Ducha, ponieważ inaczej to nie miałoby sensu. Jaki sens miałoby to, że ktoś się nawróci, dostąpi tego ułaskawienia i dalej będzie postępował tak, jak postępował? To byłoby głupie. I Bóg nie wymaga od człowieka tego, żeby zmienił się sam, tylko mówi, że On go będzie zmieniał. Czytam pewien fragment. Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. I to jest fragmencik z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. To jest 2 list do Koryntian, 5 rozdział. Okej, okay. Więc z tych fragmentów widać, że oprócz aktu łaskawienia, który otrzymujemy, z automatu godzimy się też na przemianę. Ale to nie jest tak, że tracimy wolną wolę, bo znowu stalibyśmy się robotami, a tak jak już wykazałem wcześniej, Bóg wysoce ceni sobie naszą wolność i naszą wolną wolę. To nie jest tak, że Duch nas opanowuje i teraz tracimy nad sobą kontrolę i robimy to, co Bogu się podoba. Nie. Dalej mamy swoją wolną wolę, dalej robimy to, co my chcemy, z tym, że Duch nam pokazuje, co podoba się Bogu, a co nie. Ale to dalej my dokonujemy wyboru. Więc za pomocą tego Ducha po prostu wiesz, co Bogu się podoba. A to, czego nie wiesz, możesz dowiedzieć się z Biblii. Więc na pytanie, czy chrześcijanin musi przestrzegać prawa, bardziej należałoby nie odpowiedzieć ani tak, ani nie, tylko po prostu, że chrześcijanin chce przestrzegać prawa. Dlatego, że jeśli ktoś sobie zda sprawę z tego, co zrobi dla niego Bóg i Bóg przemienia jego sposób myślenia, to jest proces, to nie dzieje się z dnia na dzień, to po pewnym czasie po prostu już nie chce grzeszyć. Coś, co dla kogoś jest wyzwaniem, na przykład wyrzeczenie, dla chrześcijanina nie jest w ogóle problemem, bo po prostu Bóg człowieka od tego uwalnia. Właściwym pytaniem byłoby też, czy chrześcijanin może zgrzeszyć. Jak najbardziej. Różnica jest tylko taka, że chrześcijanin nie może w tym trwać. W Starym Testamencie, jak Żyd zgrzeszył, to musiał pójść i zaszlachtować baranka i złożyć go w ofierze. To była zapowiedź tego, że kiedyś przyjdzie ten prawdziwy baranek, czyli Jezus, i zapłaci za ten grzech, a on się na to godzi. My już na całe szczęście mamy to z głowy, już nie musimy zabijać żadnych zwierzaków, ponieważ już ta prawdziwa ofiara została złożona. Więc nawet jeżeli zgrzeszysz jako chrześcijanin, to tak naprawdę nic się nie dzieje. Nie poniesiesz za to konsekwencji, o ile nie będziesz w tym trwał. Taka w skrócie jest właśnie rola Ducha Świętego. W Biblii jest to nazywane mięsistym sercem, ale to takie zbyt górnolotne określenie, więc najlepiej to określić po prostu pomaganiem w przestrzeganiu tych przykazań. Podam jakiś przykład. Przestępca, na przykład złodziej, jeżeli już nie kradnie, to nie dlatego, że po prostu tak kocha ludzi i nie chce ich ranić, tylko boi się konsekwencji karnych. Nie robi tego z obawy przed odsiadką. Chrześcijanin, który jest zmieniony przez Ducha Świętego, nie kradnie nie dlatego, że boi się konsekwencji, tylko dlatego, że nie chce ranić drugiego człowieka i chce podobać się Bogu. Taka jest różnica. Dlatego jest wolny. Bo Paweł mówi tak: bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie poparzajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. List do Galacjan, 5 rozdział. Więc tak jak widzicie, każdy chrześcijanin jest wolny. Może robić co chce, ale nie wszystko przynosi korzyść. Chcę też, żeby ktoś słuchając mnie nie popadł teraz w jakąś skrajność, że będzie literalnie przestrzegał prawa, tak jak to robili na przykład faryzeusze, którzy popadli w obłęd. Oni przestrzegali prawa dla prawa. Myśleli, że to Bogu się podoba. Doszli w swoim obłędzie do takiej skrajności, że przepis był ważniejszy od człowieka. Na przykład nie pomagali ludziom w szabat. Przykazania przede wszystkim są po to, żeby poznać naturę Boga. Żadne z przykazań nie zostało nadane dla jakiegoś widzimisię. Ma jakiś cel. Ma nas chronić przed czymś. Więc nie należy się patrzeć na sam przepis, załóżmy na ten szabat. Czytając Biblię można łatwo zobaczyć, jaki był motyw nadania tego przepisu. Pierwszy był taki, że Bóg chciał, żeby człowiek raz na 7 dni odpoczął. Jest to po prostu zdrowe dla naszego organizmu. Drugim aspektem było pokazanie tym, że się tego przestrzega, kto jest swoim Panem. W Starym Testamencie jest nawet powiedziane, że szabat jest znakiem przymierza między Bogiem a Jego ludem. Bóg chce, żeby inni widzieli, że osoba wierząca, która poważnie podchodzi do relacji z Bogiem, przestrzega tego dnia, który On wyznaczył. Więc za każdym razem, kiedy podchodzi się do jakiegoś przykazania i chcemy je zrozumieć, to musimy się zastanowić nad motywem nadania tego przepisu. Jezus kiedyś, jak był zapytany, który z przepisów jest najważniejszy z przykazań, odpowiedział uczniom, że całe prawo sprowadza się do dwóch rzeczy. Do miłości do Boga i miłości do bliźniego. Więc mając to na uwadze, bardzo łatwo można wyczytać intencje z danego przykazania. Na potwierdzenie tego, co mówię, że przykazania tak naprawdę są do nauki, może być to, że ludzie przed potopem przecież byli sądzeni bez prawa. Prawo zostało nadane dopiero po potopie. A pomimo to Bóg pociągnął ich do odpowiedzialności i sprowadził na świat potop. Więc prawo jest czymś całkowicie naturalnym. Kolejną rolą przykazań będzie ich wykorzystanie w trakcie sądu. To według nich będą sądzeni ludzie, którzy nie należą do Chrystusa. Na sam koniec warto byłoby się też zastanowić, skoro nie jesteśmy zwolnieni z przykazań, to które przykazania tak naprawdę nas obowiązują? Odpowiedź jest bardzo prosta. Praktycznie całe, z wyjątkiem prawa skierowanego stricte do narodu żydowskiego, jako państwa, oraz związanego ze świątynią, która przecież została zburzona ze względu na to, że już nie jest potrzebna. Powiedziałem dzisiaj dużo ważnych rzeczy, warto byłoby to jakoś podsumować. Każdy chrześcijanin, tak ja to widzę, patrząc na cały kształt Biblii, nigdy nie był zwolniony z przestrzegania przykazań. Był zwolniony z konsekwencji, jaką jest śmierć. Ludzie często to mylą. Mówiąc, że chrześcijanin nigdy nie był zwolniony z prawa, miałem też na myśli durnego przestrzegania tych przykazań, czyli przestrzegania dla przestrzegania. O tym też trzeba pamiętać. My dzięki przykazaniu mamy poznawać naturę Boga. Zresztą Biblia też o tym mówi. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest, pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. Mamy poznawać naturę Boga, to czego On od nas chce. I do tego mamy właśnie Biblię. Bogu nigdy nie chodziło o sztywny zbiór zasad, jakieś porównanie. Rodzice, którzy zabraniają się bawić dziecku kuchenką gazową, nie robią tego dlatego, żeby się wywyższyć nad dzieckiem i czegoś mu zabronić. Tylko robią to ze względu na troskę, ponieważ martwią się o dziecko i wiedzą, że wiąże się to z niebezpieczeństwem. Ja w ten sposób podchodzę do przykazań. Jezus też wydaje mi się, że w ten sposób podchodził do przykazań. Jezus mówił tak: kto z was, jeśli ma jedną owcę, jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Przykazania to wskazówki, jak należy żyć. I nie jesteśmy zwolnieni z przestrzegania tych wskazówek, bo one są dobre. i Bóg mówi, co mu się za pomocą nich podoba, co nie. Skupiając się na samych drogowskazach, trzeba pamiętać o tym, żeby nie chybić celu i rozwinąć się z wolą Boga, bo wolą Boga nie są przecież same drogowskazy, tylko poznanie Jego natury. Już tak na sam koniec, żeby zamknąć ten temat, trzeba pamiętać, żeby w tej wolności sobie za bardzo nie pobłażać, bo Paweł mówi tak: siebie sami badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Drugi list do Koryntian, 13 rozdział. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, używali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądliwościami, mając życie od ducha. Do ducha się też stosujmy. List do Galatów, 5 rozdział. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnujcie i nawracajcie. List do Efezjan, 5 rozdział. No to w sumie tyle. Jeśli macie jakieś pytania albo coś przekręciłem, to piszcie w komentarzach. Chciałbym też podziękować Wam za kasę na mikrofon, którą dostałem. W ogóle nie spodziewałem się, że cokolwiek wpłynie, a wpłynęła niemała kwota. Bardzo dziękuję. Jak dozbieram resztę albo zarobię jakąś ekstra kasę, to od razu pobiegnę do sklepu po mikrofon. Szczerze Wam się przyznam, że teraz się boję, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy, jakie będą tego konsekwencje. Wraz z otrzymaniem tych pieniędzy pojawiła się odpowiedzialność. Widzę, że mi zaufaliście. Mam nadzieję, że tylko zaufanie nie zawiodę i że nie będziecie rozczarowani. Jeszcze tak na koniec co do komentarzy, które ostatnio się pojawiły pod odcinkiem. Dotyczyły one przede wszystkim przynależności do kościołów, do tego, że niektóre z nich mają monopol na prawdę. Tak wcześniej wykazałem na podstawie Biblii, że przynależność do jakiegokolwiek kościoła nie daje zbawienia. Ja uważam, że takie chore identyfikowanie się z jakimś kościołem prowadzi tylko i wyłącznie do wybuchania konfliktów, do takiego przeciągania liny, że to mój kościół ma rację, że moja racja jest bardziej mojsza. Zresztą każdy kościół, którego fundamentem jest Jezus Chrystus, czyli taki, który mówi, że zbawienie jest z łaski, nie można na niej zapracować, a nie za pomocą uczynków i rytuałów, jest w porządku. Biblia mówi, że jeżeli ktoś na takim fundamencie buduje, to chociażby budował z kiepskich materiałów i byłoby tam dużo błędów, to i tak będzie zbawiony. Więc przestańcie się kłócić o rzeczy drugo- i trzecioplanowe, bo nie warto. Tylko skupcie się przede wszystkim na fundamencie. Dlatego ja osobiście nie przynależę do żadnego kościoła. Jestem po prostu chrześcijaninem, ponieważ generuje to tylko i wyłącznie zbędne konflikty. Poza kościoły za wolno pozbywałem się jakichś starych naleciałości. Reformacje czasami trwają setki lat. Wraz z powiększaniem się takiego kościoła, takiej grupy społecznej, dochodzą nowe jakieś naleciałości, nowe dogmaty, co moim zdaniem jest niezdrowe. Każdy jest odpowiedzialny sam za siebie i nie powinien polegać na żadnym człowieku. Co nie oznacza, że kościoły są złe, tylko takie chore utożsamianie się z nimi, walczenie o nie, to jest chore. Nie rozumiem tego. Każdy będzie sądzony indywidualnie. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia, do jakiego kościoła chodzi. Okej, to chyba tyle. Mam nadzieję, że dzisiejsza jakoś Wam się podoba, bo nagrywam w domu wyjątkowo. Piszcie komentarze. Pamiętajcie o materiałach dodatkowych, które umieściłem pod odcinkiem. I do usłyszenia za tydzień.